Poranek Wnet, już jest godzina 7.54, a naszym gościem jest teraz pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Co ważne, historyk przede wszystkim, bo prezesem się bywa, historykiem się jest, bo to jest coś więcej niż tylko zawód. Historyk zajmujący się czasami II wojny światowej, współinicjator i dyrektor również w pewnym momencie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Panie doktorze, zarzut, który pada przy okazji tej ustawy, o której mówimy od kilku dni w Polsce, jest taki, że Polacy chcą zafałszować historię, że chcą zablokować możliwość badań naukowych, że nie chcą mówić o tym, że w czasie II wojny światowej wśród nich zdarzali się również źli ludzie. Najlepszą odpowiedzią będzie pytanie o dotychczasowe badania historyczne. Czy rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej nie zajmuje się ciemnymi kartami naszej historii?
No, od czasu swojego powstania w roku 2000 Instytut Pamięci Narodowej przykłada duże znaczenie do badania historii stosunków polsko-żydowskich i badania historii zagłady. I jednym z pierwszych działań, jakie było po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, to było badanie sprawy zbrodni w Jedwabnym. I prowadziliśmy tą sprawę i poprzez śledztwo, które prowadziła prokuratura, ale także przez badania i też efektem tego były publikacje. Wydajemy każdego roku szereg książek na te tematy, w których są poruszane także kwestie drażliwe, więc nie unikamy żadnych spraw.
Jeśli chodzi o ten skomplikowany kompleks spraw polsko-żydowskich w XX wieku, to właściwie te badania w tej chwili idą w którą stronę? Jaki jest taki, można powiedzieć, że w czym, na czym najlepiej Instytut się zna w tej chwili, czym się najbardziej zajmuje?
Więc my od wielu lat staramy się zbadać to, co było naukowo trochę pominięte, mianowicie Polaków ratujących Żydów. Uważamy, że jeśli Instytut Pamięci Narodowej tym się rzetelnie nie zajmie, no to trudno oczekiwać, żeby ten temat był podjęty przez inne instytucje. Oczywiście bardzo wiele różnych, czy muzeów, czy placówek zbiera relacje, nagrywa rozmowy ze świadkami historii, ale takich badań, takich żmudnych, archiwalnych, krok po kroku, w danym regionie, no to generalnie jest bardzo, bardzo niewiele i tutaj tylko zostaje Instytut Pamięci Narodowej.
Państwo polskie wielokrotnie podkreśla w swoich próbach tłumaczenia światu, co tutaj się działo w czasie II wojny światowej, że Polska była krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła śmierć, nie tylko śmierć tego pomagającego, ale często całych rodzin.
No i to jest tak, że też dokończąc poprzednie pytanie, badając też sprawiedliwych Polaków ratujących Żydów, też i badamy tych, którzy zachowali się inaczej, którzy zachowali się haniebnie, bo zresztą trudno, nie badając tej historii, nie dotrzeć do tych, którzy donosili, prawda, bo no, nierzadko się tak zdarzało, że ci, którzy zginęli za pomoc Żydom, no to byli wydani przez sąsiadów, przez Polaków, więc to sprawa, której nie można ukrywać. Natomiast rzeczywiście pokazujemy też te sylwetki tych, którzy zginęli za pomoc Żydom. Tak szacujemy, że było ich kilkuset, około 1000 Polaków, którzy zginęli. Ci najbardziej znani to rodzina Ulmów, rodzina Baranków czy ci Kowalscy, ale także przygotowujemy do publikacji rejestr miejsc i faktów represji za pomoc Żydom i tam w tej książce będzie można zobaczyć te sylwetki osób, które zginęły, ale także tych, którzy byli ukarani w inny sposób, bo to jest tak, że w okupowanej przez Niemców Polsce groziła, w odróżnieniu od tego, co było na zachodzie Europy, groziła kara śmierci za pomoc Żydom. Każdemu, kto ratował Żydów, groziła kara śmierci, ale nie zawsze ją wykonywano. Zdarzało się tak, że niektórzy Niemcy decydowali się, żeby z różnych powodów, żeby na przykład wysłać do obozów koncentracyjnych tych, którzy ratowali Żydów. I tych chcemy także pokazać. Ostatnio wydaliśmy, w grudniu była rocznica 75. Rady Pomocy Żydom Brzegota i pokazaliśmy nową wystawę przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN, pokazującą tą unikalną instytucję w skali całej okupowanej Europy.
Tutaj jest bardzo piękna postać Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarki, o której swego czasu mówiono, że powinna dostać Nagrodę Nobla. Nagrody Nobla nie dostała. Co my robimy, żeby o tą historię o Radzie Pomocy Żydom opowiedzieć światu?
Robimy to, co możemy, więc ta wystawa jest pokazywana w Polsce. I mamy tutaj bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dzięki panu ministrowi Janowi Dziedziczakowi poprzednia wystawa Instytutu Pamięci Narodowej Samarytania z Markowej o rodzinie Ulmów, która ratowała Żydów, została pokazana w kilkudziesięciu miejscach na świecie, w placówkach dyplomatycznych i chcemy, żeby podobnie i ta wystawa, być może w ramach Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów, który ufam zostanie uchwalony przez polski Sejm, żeby tu również dotarła ta wiedza do wielu osób. To jest tak, że to jest oczywiście taka żmudna praca historyków, dyplomatów, tych, którzy się zajmują uświadamianiem tych osób za granicą. To oczywiście tylko częściowo przynosi efekty, ale gdybyśmy tego nie robili, to byłoby jeszcze gorzej.
A czy badamy to, co się działo wewnątrz żydowskich społeczności w okresie okupacji, co się działo w gettach? Czy mamy w ogóle jakieś nowe źródła na ten temat? Czy wiemy, jak te społeczności funkcjonowały? Jak tam się rozkładały podziały między tymi, którzy byli dobrze, a tymi, którzy byli źli? Bo przecież tam też zdarzali się zdrajcy.
Dobrze, że pan też o to zapyta, bo rzeczywiście ostatnio nawet mamy kilka publikacji mówiących o zagładzie Żydów. Ukazały się tom kilka dni temu Elity Żydowskie w czasie II wojny światowej. Ukazał się także książka w języku angielskim Adama Sitarka o getcie łódzkim. I to są też publikacje, które poruszają cały zestaw też zagadnień dotyczących get, tego jak życie za drutami get w czasie II wojny światowej, też o tych relacjach z Polakami bardzo różnych i też tych między samymi Żydami, bo tam też różnie bardzo było i też sami obywatele, sami Żydzi też się oczywiście różnie zachowali, co jest w ogóle, nie ma się temu co dziwić, dlatego że sytuacja okupacyjna zawsze jest taka, że wyzwala bardzo różne zachowania, ale trzeba powiedzieć, jednocześnie trzeba powiedzieć wyraźnie, że no nie było takiego drugiego narodu, który byłby tak bardzo doświadczony, mówię, jak Żydzi. Państwowo to Polska poniosła największe straty. Zginęło 6 milionów Polaków, z których połowa to Żydzi. Natomiast jako naród, no to wiemy, że po prostu Hitler uważał, że wpierw należy wytępić, wymordować wszystkich Żydów, którzy zamieszkiwali Europę.
Rozumiem, że na różnego rodzaju konferencjach naukowych, przy okazji różnych kontaktów naukowych, historycy Instytutu Pamięci Narodowej mają okazję spotkać się z historykami zagranicznymi, na przykład z historykami izraelskimi, czy tam jak rozmawia się w tym kręgu profesjonalnym. To jest zrozumienie dla jakby złożoności tego, co tutaj się dzieje, czy to też wszystko jest kwitowane takim publicystycznym skrótem?
Nie, no w tych dyskusjach naukowych to jest to bardziej pogłębione. Ale jest duża rozbieżność. To jest tak, że jednak ten pogląd zagranicznych, także i badaczy na to, co się tutaj działo w Polsce, no jest taki trochę, bym powiedział, ahistoryczny. Teraz idzie w tym kierunku, idą badania, żeby pokazywać sytuację w poszczególnych społecznościach, jak się zachowały poszczególne na przykład wsie czy miasta i Polacy wobec Żydów, natomiast nie pokazuje się tego w odpowiednim kontekście tego, że było to wszystko w ramach polityki niemieckiej i kto odpowiada za to, co się wydarzyło, co się stało i co było realizowane.
Czyli mikrohistoria nie pozwala jakby całości przedstawić.
Nie, mikrohistoria też jest dobra, jeśli jest to bardzo dobrze badana, każdy przypadek w odpowiednim i w kontekście, to on jest znakomity do tego, żeby później jakby też trochę ekstrapolować, dlatego że bardzo często ci historycy podają pewne rzeczy bez dokładnej weryfikacji. To niestety jest też tak, że na Zachodzie bardzo często, jeśli jest źródło żydowskie, jest relacja ocalałego z Holokaustu, która jest traktowana tak, jak nie ma dyskusji.
Tak, prawda? Jak kiedyś Tomasz Gross mówił, tak? Że tu ma być inne podejście do źródeł.
Nie, to jest po prostu, to jest tak. Natomiast jeśli jest relacja Polaka, a to trzeba ją zweryfikować, sprawdzić, z znakiem zapytania, nie jest prawdziwa. Natomiast jak jest relacja o całego z Holokaustu, to już jest na pewno jest prawdziwa. Nie, każde źródło jest takie same i relacja każdego, niezależnie od narodowości, trzeba tak samo sprawdzać. Tak samo błędnie może napisać Żyd i Polak. Tak samo prawdziwie może napisać Żyd i Polak.
Rozumiem, że nie odpowiada pan za to, co uczyni ustawodawca, ale czy Instytut będzie występował z jakimiś sugestiami, co można zrobić, jak ewentualnie uściślić tą ustawę i czy w ogóle trzeba, żeby tutaj zapobiec tym międzynarodowym niepokojom?
No tutaj nie chcę się tutaj odnosić do tego, mówię, będziemy dzisiaj tutaj mówić o tym za kilka godzin pewnie na komisji senackiej. Zobaczymy, czy będą jakieś propozycje ze strony senatorów, to poczekajmy jeszcze chwilę na to. Idziemy tam na tą komisję z przedstawicielem głównej komisji, czyli tej instytucji, która będzie w rzeczywistości wykonywać to prawo i rzeczywiście pytania, które będą pewnie padały ze strony senatorów, będzie odpowiadał pan prokurator, dyrektor Andrzej Pozorski, który będzie potem w praktyce realizował to prawo, jeśli ono wejdzie w życie.
Cóż, będziemy zatem o tym dalej informować. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na wizytę w Poranku Wnet. Pan dr Mateusz Szpytma, historyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Pierwsza godzina Poranka Wnet, zaczęła się druga godzina Poranka Wnet, jest godzina 8.05, o tej porze zwykle robimy przegląd prasy, ale dziś zamiast przeglądu prasy, krótki przegląd jednego z wczorajszych wydarzeń. W naszym studiu jest pan Sebastian Kaleta, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest sobie na Pradze taka ulica Skaryszewska, Stara Praga, która powinna się kojarzyć z wdziękiem książek Tyrmanda albo Usiaka, a kojarzy się ostatnio z zupełnie czymś innym.
Dokładnie tak. No, Skaryszewska 11 była wczoraj przedmiotem badań komisji. Jest to kamienica, która przetrwała wojnę. Natomiast jej powojenny los był dosyć zawiły, ponieważ przedwojenni właściciele, no, można powiedzieć, część niestety zmarła w Holokauście z rąk niemieckich, co też jest ciekawym kontekstem dyskusji w ostatnich dniach. No i osoby próbowały przez tak zwanych kuratorów odzyskać te kamienice co do połowy praw, bo co do połowy praw nie było wątpliwości. Badaliśmy, co się działo z mieszkańcami po reprywatyzacji, badaliśmy to, jak miasto zareagowało na tych kuratorów dla osób około i ponad stuletnich. No i to były bardzo ciekawe zeznania.
Co z tych zeznań? Jeszcze raz, ile ci mieli mieć ci spadkobiercy, którzy wciąż tam gdzieś mieli żyć i dawać kuratorom prawa?
No, powiedzmy, że do 123 lat najstarsza osoba, najmłodsza osoba miała w chwili ustanowienia dla niej kuratora, miałaby 88, bo wiemy, że ta osoba nie żyła. I no to było, więc
ale
dzisiaj,
skąd wie,
ale w momencie
skąd
wydawania decyzji miałaby 95, aha, więc między 95 a 123 lata. To jest taki rozpiętość, że w tej sprawie obracano prawami osób, które z tego co wiemy, komisja ustaliła, że już na pewno w czasie, kiedy to robiono, już nie żyły.
Ja wiem, że to są w ogóle sprawy bardzo poważne, bo za tym kryją się i oszustwa, i często ludzka krzywda, ale jak ogląda się te posiedzenia komisji i kolejni ci świadkowie mówią, że nie, oni nie zastanawiali się nad tym, że ktoś miał 120 lat, to tak trochę ma taki wymiar ludyczny.
Znaczy urzędnicy miasta zasłaniają się sądami. Nigdy nie wzięli pod uwagę, że nawet orzeczenia sądów można podważać, są do tego specjalne procedura, kto jak kto, ale miasto, które dba o interes swoich mieszkańców i ich bezpieczeństwo, taki interes posiada. Natomiast kluczowe w mojej opinii w wczorajszych zeznaniach było to, co się udało uzyskać od urzędniczki BGN-u, która opisała, można powiedzieć, procedury obowiązujące przy wydawaniu decyzji. Mianowicie potwierdziły się zeznania świadków z początku prac komisji, gdzie jeden ze świadków mówił, że był obowiązek wydawania 300 decyzji rocznie, natomiast nie był w stanie wskazać, skąd ten obowiązek wynikał. A wczoraj dowiedzieliśmy się, było spotkanie ze słynnym ubyłym urzędnikiem Jakubem R., tym, który obecnie przebywa w areszcie za gigantyczne zarzuty korupcyjne. Chyba nie wiem, czy większe ktoś usłyszał w ostatnich kilkunastu latach, jeśli mówimy o łapówkach rzędu 40 kilku milionów złotych. To jest bardzo poważna kwota. I powiedział, że mają urzędnicy wydawać 300 decyzji zwrotowych rocznie. I co jest istotne, w pracy urzędnika nie liczyło się to, czy on wyda znajdzie podstawę do odmowy reprywatyzacji, na przykład właśnie na przykład ten proces kuratorów, czy zwróci nieruchomość. No, premię dostawali ci, którzy zwracali, nawet byli publicznie chwaleni, a ci, którzy nie zwracali nieruchomości, byli publicznie ganieni. Sumiennie to egzekwowano. Jednocześnie wszyscy, stwierdziła pani świadek wczoraj, że pracownicy najniższego szczebla, kiedy pytali się, skąd takie polecenie, ich przełożeni informowali. To jest polecenie Hanny Gronkiewicz-Walc. No to takiego zeznania jeszcze komisja nie miała, żeby wprost urzędnicy mówili, że Hanna Gronkiewicz-Walc wydała polecenia reprywatyzować ile się da, 300 rocznie i po prostu tym, którzy oddają kamienicę, wypłacać premię. A ze spraw, które komisja bada, widzimy, że albo z uwagi na to polecenie urzędnicy nie zwracali uwagi na takie rzeczy i kamienice trafiały w niepowołane ręce, albo jak w przypadku jednego z urzędników, który chwalił publicznie Kuper, mogli dokonywać korupcji, bo jeden z urzędników po prostu ma wprost zarzuty korupcyjne za załatwianie konkretnych spraw, za gratyfikacje finansowe dla siebie.
Kiedy możemy się spodziewać, że pani prezydent będzie musiała sama odpowiedzieć, co się działo w mieście, którym zarządzała?
No teraz jest okres, że nie wzywaliśmy pani prezydent, uznaliśmy, że w tych sprawach mam bardzo dużo materiałów, natomiast komisja musi przesłuchać panią prezydent i prawdopodobnie to nastąpi wiosną. Kolejne wezwania. Przygotowujemy się do stosowania nowelizacji ustawy o komisji, jeśli oczywiście podpisze ją prezydent, bo Senat już i Sejm przyjęli. Jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, będziemy mieli bardziej elastyczne narzędzie do przesłuchań, to znaczy będziemy mogli wezwać świadka i na przykład nie w konkretnej sprawie, konkretnego adresu, bo jeśli urzędnik zajmował się 40, nawet tam pani mówiła wczoraj, że miała 300 spraw w swoim referacie, no to będziemy mogli o wszystkie sprawy pytać, o wszystkie procedury, o wszystko, co związane z BGN-em i w związku z tym te ustalenia i odbiór tego, co komisja ustala, będą bardziej przejrzyste, a jednocześnie te zeznania będą mogły podczas jednej czynności w ciągu jednego dnia przesłuchania jednego, dwóch urzędników posłużyć za dowód w kilkunastu sprawach, więc tutaj do tego się bardzo mocno przygotowujemy.
Bardzo dziękuję. Sebastian Kaleta, komisja weryfikacyjna, dzięki której możemy oglądać dokumentalny serial, który chyba najlepiej przedstawia, czym była Trzecia Rzeczpospolita. A może na razie wciąż czym jest, bo chyba jeszcze tu jest wiele porządku do zrobienia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
W Poranku Wnet jest godzina 8:11.